Pomodlimy się, niech nasz Pan pomoże nam skoncentrować się na Słowie Jego wiecznym, błogosławionym, abyśmy jak najwięcej dobrego mogli wziąć z tego czasu skupienia przed Bogiem. Panie nasz Boże, dziękujemy za ten dzisiejszy dzień, za ten wspaniały poranek. Dziękujemy Ci, dobry Boże, że możemy być przed Tobą, możemy być w Twojej obecności. I cenimy sobie to bardzo. Panie nasz, bo skąd będziemy czerpać siłę, skąd będziemy czerpać tą świeżą wodę do picia, jeżeli nie przyjdziemy przed Twoje oblicze. Panie nasz, razem chcemy Cię wysławiać, razem chcemy Ciebie wielbić jako Twoja rodzina, których wybrałeś, dzieci Twoje. Panie nasz, kochamy Ciebie, nasz dobry Boże, wielbimy Ciebie i dziękujemy za wszystko, co dajesz, Panie nasz, za wszystko, co przygotowałeś dla nas. Chwalimy, wielbimy. Amen.
Amen. Kochani, Słowo Boże mówi, powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się chwała Pana. Chwała Pana jest nad Tobą. I teraz zaśpiewamy właśnie ten werset po hebrajsku i po polsku.
Tak dobrze, gdy uwielbiamy naszego Stwórcę, naszego Zbawiciela. Panie Boże nasz, moglibyśmy tak dłużej, nawet godzinami. Panie Boże nasz, bo to jest ten wymiar, który nauczyliśmy się szanować. I to jest to spotkanie z Tobą, które stało się dla nas najważniejsze. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy za to, że stworzyłeś wszystko nowym. Dziękujemy za nowość, którą mamy w Tobie. Dziękujemy Ci, Panie nasz Boże, że pozwalasz nam mieć oczy już otwarte, abyśmy widzieli te cuda Twoje, cuda Twojego zakonu. Panie nasz Boże, piękne rzeczy, które pochodzą z góry od Ciebie. Panie nasz, abyśmy nie zakupali się w codziennych kłopotach, w codziennych problemach, w sprawach tego świata, ale byśmy widzieli to światło, które pochodzi z góry od Ciebie. Panie Boże nasz, wielki jesteś. Panie nasz, a my to uznajemy, czcimy Ciebie i wywyższamy. Widząc Ciebie, Panie, uznając Ciebie, poznając Ciebie coraz bardziej. Chwała Ci niech będzie, Panie Boże, że tak mocno nas wywyższyłeś, że człowieka tak mocno postawiłeś wysoko. Panie nasz, że nazwałeś nas swoim dzieckiem, że chcesz nam błogosławić, chcesz nas prowadzić. Chwała i cześć i wywyższenie. Panie nasz, my, Twój lud, wywyższamy Ciebie i dziękujemy za ten dobry czas społeczności przed Tobą, w Twoim Kościele, w Twojej rodzinie. Amen. Amen. Usiądźmy na sekundę. Witam serdecznie czas wszystkich obecnych na dzisiejszym nabożeństwie. Zaczęliśmy wspaniale, uwielbiając Boga, chwaląc Go, bo stąd czerpiemy siłę do codziennego życia i stąd tutaj też wspieramy naszą duchowość, nasze chrześcijaństwo, wiedząc i coraz bardziej wiedząc, komu wierzyliśmy. Chciałbym zapytać, kto jest po raz pierwszy wśród nas. Chcemy powitać Was. O, tam witamy Was serdecznie. Mamy też taki skromny prezent dla tych, którzy pierwszy raz są wśród nas. Kto jeszcze? O, tutaj Grzegorz. Tak, jeszcze inni. Także cieszymy się bardzo, że jesteście, ale mamy do Was, drodzy goście, jedną prośbę. Niestety mamy do Was jedną prośbę. Robicie taką, żebyście czuli się jak w domu. Wykonalna prośba? Chyba tak. Czy ktoś przywozi pozdrowienia? Gdzieś byliście w innym zborze. O, z Norwegii. Protor do nóżka. Protor do nóżka. Dobrze. Nie słychać, bo jest echo. W każdym razie witam serdecznie Agnieszkę. Mieszka w Kristiansand, w południu Norwegii. Jeszcze dzisiaj posłyszymy świadectwo. Chciała podzielić się z nami świadectwem. Dobrze. Myślałem, że Ewa chciała coś powiedzieć. A czy jeszcze kogoś nie pominaliśmy z tych, którzy pierwszy raz wśród nas, żeby taki skromny upominek. O, nie chcieli się przyznać, że pierwszy raz, ale i tak Ewa czujna wykryła. Tak. Dobrze. Powstańmy i króciutko, ile tam? 3 minuty i przywitamy się z sobą nawzajem, jedni z drugimi. Zapraszam. Wyjdźmy z ławek i przywitajmy się. Jesteśmy w rodzinie. Poznałem parę nowych osób przy okazji. Ogłoszeń. Para ogłoszeń. Witając gości, zapomniałem
przywitać szczególnie kogoś, a mianowicie jest wśród nas gościnnie żona pastora, czyli jak mówimy pastorowa zboru w Lubartowie, Danuta Gościło wraz z córką. Witamy was serdecznie. Jak to mówi Ewangelia, komu cześć, temu cześć. A nie w sensie bye bye. Kilka ogłoszeń. Urodziny. Zobaczmy, do kogo się warto uśmiechnąć. A nóż nas zaprosi na ciastko i kawę. Jolanta Kosior ma w tym tygodniu swoje urodziny. Widziałem ją. O, tam. Widziałem. Piątek, tak? Piątek. Kolejne ogłoszenia. Zaprasza nas na koncert Abraham Diomande. To jest student czarnoskóry, który w Lublinie studiuje. Jeszcze trochę będzie w Lublinie. Obecnie jest w Stanach, ale wkrótce przyjeżdża do Polski z powrotem i zaprasza nas wszystkich na darmowy, bezpłatny koncert, który odbędzie się na ulicy Jaczewskiego 4 w Kolegium Majus. Ja proszę Dawida, żeby wziął te zaproszenia i rozdał tak szybciutko, tak, wszystkim. Jeszcze raz przypomnę, ja jedno wezmę, jeszcze raz przypomnę Jaczewskiego, każdy lubelak wie, gdzie jest Jaczewskiego 4 w Kolegium Majus. Koncert jest w sobotę, czyli dzień po urodzinach Joli jest ten koncert. W sobotę o godzinie 18. Na ogłoszeniu, na tym, na zaproszeniu. Na jedno zaproszenie można oczywiście wziąć niepoliczalną ilość osób. Czyli 2, 3, 4, 10 i więcej. To jest koncert charytatywny, więc dlatego wejście jest za darmo, a wyjście niekoniecznie. Abraham obiecał nam, że kiedy wróci, ustalimy termin, żeby mógł także zaśpiewać w naszym kościele. Kolejne ogłoszenia. W środę nasze kolejne nabożeństwo. W środę o 18:00. Studium biblijne. Zawsze jest bardzo ciekawie. W środę o 18:00. W piątek, jak co tydzień, o 17:00 wyjeżdżamy do Ryk. Kto chce wyjechać, niech się ze mną skontaktuje. A o 17:00 w sobotę, czyli dzień po urodzinach Joli, a godzinę przed koncertem Abrahama, spotkanie młodzieżowe. O godzinie 17:00. O, tak jak tam na ekranie. I to chyba wszystkie informacje. Dzisiaj jest dzień szczególny, dlatego że dziewczęta pięknie ubrane siedzą tutaj z przodu. Będziemy modlić się o błogosławieństwo dzieci w wieku pierwsza klasa do piątej klasy. To jest bardzo ważne. Modlitwa za drugiego jest bardzo ważna, a szczególnie, gdy modlimy się o dzieci, a jeszcze szczególnie, gdy Kościół modli się o swoje dzieci. Ale póki co to zaśpiewamy pieśń i powstańmy do tej pieśni. W trakcie tej pieśni złożymy nasze dary, ofiarowania na Kościół, na sprawy Kościoła, na misję, na wszystkie potrzeby. Chcę tylko przypomnieć, że twoje finanse się liczą i dla Kościoła, ale także gdy chodzi o wieczność, też swoje finanse, które tutaj włożyłeś, odnajdziesz tam w górze po drugiej stronie. Śpiewamy. Jaką pieśń? Aha.
Na wieki Bóg jest wierny.
Dobrze, że zapytałem, bo byś nie wiedział.
Ty jesteś z nami od wieków na wieki. Cóż moglibyśmy, Panie, uczynić bez Ciebie? Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że jesteśmy tutaj, Panie, za to, że dajesz nam schronienie w naszym domu. Halleluja. Prosimy, pobłogosław wszystko, co przynieśliśmy dzisiaj, Panie, nas, nasze rodziny, Panie, nasze dzieci. I dziękujemy, Panie, bo Twoja łaska, Panie, jest wieczna na wieki. Amen.
Przychodzić do mnie, albowiem takie jest Królestwo Niebios. Chcemy ich błogosławić, żeby to Królestwo Niebios stało się częścią ich życia. Chcemy im błogosławić, aby mieli w życiu powodzenie, a także by w sposób odczuwalny widzieli Bożą ochronę i osłonę. Ale zanim do tego przejdziemy, zanim jeszcze przeczytam troszkę Słowa Bożego, poproszę Agnieszkę z Norwegii, żeby podzieliła się krótko świadectwem. Mieszka w Norwegii i no, chcę usłyszeć, co tam się dzieje w tej Norwegii. Czy w kościołach też Pan Bóg działa? Jak działa? Powiedz nam troszeczkę, to będzie bardzo ciekawe. A ja wtedy po prostu powiedziałem po szwedzku, nie, proter do nożka.
Witam serdecznie jeszcze raz. Jak wcześniej rozmawiałam z wami, to mówiłam, że pracuję, mam, jak to powiedzieć, razem ze współpracą policji pracujemy nad handlem żywym towarem. To jest pierwsze, które chcę opowiedzieć dzisiaj.
Przeciwko.
Dokładnie, żeby zatrzymać handel żywym towarem.
Powiedz, co to jest.
W ogóle, czy ktoś nie wie, co to jest handel żywym towarem?
Nie wiem.
To inaczej prostytucja, porwania dzieci. I dzieci zmuszane są do prostytucji. Kobiety, które są szantażowane. Ja razem z policją współpracuję, aby temu zapobiec. Ostatnio miałyśmy bardzo dużą obławę na masaże, tam gdzie dają niby masaże z Tajlandii. Niestety okazało się, że było co najmniej 60 kobiet i 12 dzieci, gdzie zostały uwolnione i za to również dziękuję Bogu i również wam, którzy się modlą i proszę również o dalszą modlitwę. Następne, które chciałam wspomnieć, to jest 3 tygodnie temu się stało. Kobieta w Norwegii u nas miała złamane ramię i inne bóle. No i od 30 kwietnia w ogóle nie sypiała. Może góra 2 godziny dziennie. Modliliśmy się o nią. Na początku nic nie poczuła. Później jakoś tak do mnie podeszła bliżej i ja poczułam straszny ból w moim ramieniu, ale to paniczny ból poczułam. I złapałam ją za ramię i ona momentalnie powiedziała, dlaczego ją tak bardzo, bardzo mocno trzymam. Ja powiedziałam, że ja lekko tylko rękę dotknęłam. No i się modliłam za nią. Później dostaliśmy pocztę mailową od pastorowej, gdzie przedstawiła, że po modlitwie już 3 dni minęło. Jak nie ma żadnego bólu, jak śpi ponad 7 godzin i Bóg wie jednak, że to jest naprawdę uzdrowienie. To ja wiem to i proszę wszystkich, aby każdy wiedział, że jeżeli ktoś nie wierzy, to niech jednak uwierzy.
Ten po norwesku, to jest tak, za świadectwo. Prosiłaś o modlitwę i może pomylimy się właśnie teraz, bo Agnieszka w tym obcym kraju, w którym znalazła swój drugi dom, jeśli tak można powiedzieć. Pracuje na bardzo, bardzo niebezpiecznym odcinku życia. Te obławy, wejście w to środowisko, to wiemy z filmów, że to się czasami kończy bardzo niebezpiecznie, można stracić życie, głowę, ale Agnieszka jako wierząca osoba ma odwagę, by tam działać, pracować, uwalniać te kobiety i innych, których trzeba uwalniać, a karać tych, którzy muszą być ukarani. Do tego trzeba szczególnej Bożej opieki i o to też pomodlimy się również teraz. Panie Boże nasz, dziękujemy za Agnieszkę, która jako osoba wierząca ma odwagę pracować w takim środowisku niebezpiecznym, gdzie ryzykuje życiem, zdrowiem. Panie Boże nasz, ale błogosławimy ją, że podjęła się tej działalności, że chce pomóc ludziom zniewolonym. Chce pomóc ludziom, którzy byli towarem, którzy byli niewolnikami. Panie Boże nasz, Ty się mocno przeciwstawiasz takim rzeczom, takim działaniom i dlatego my błogosławimy Agnieszkę, daj jej siły i mądrość i ochronę swoją na przyszłość, aby jeszcze więcej mogła razem z innymi ludźmi dobrej woli, dobrego zrobić dla innych ludzi, a także przekazać Ciebie, Twoją miłość, Twoją mądrość. Amen. Amen. Ponieważ będziemy modlić się o dzieci nasze, nie ma dzieci ich, twoich, moich, wszystkie dzieci są nasze, Chcę modlić się o błogosławieństwo dla nich, ale wcześniej kilka słów. Kilka słów z Bożego Słowa. Będę czytał z pierwszej Księgi Mojżeszowej i z pierwszego rozdziału. Będę chciał mówić na podstawie tego pierwszego rozdziału o rodzinie, a także o Bogu, o miejscu Boga w rodzinie. Razem możemy otworzyć pierwszą Księgę Samuelową, pierwszy rozdział, a później kilka wersetów przeczytam. Był pewien mąż z Ramy, Sufita, z Pogórza Efraimskiego, imieniem Elkana, syn Jerohama, syna Elichu, syna Tochu, syna Sufa, Efraimita. Miał on dwie żony. Jednej było na imię Anna, drugiej było na imię Peninna. Peninna miała dzieci, a Anna była bezdzietna. Mąż ten udawał się corocznie ze swego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Panu zastępów w Sylo. Tam byli kapłanami Pana dwaj synowie Heliego, Hofni i Pinehas. Ilekroć Elkana składał ofiary, dawał Peninnie, swojej żonie i wszystkim jej synom i córkom działy ofiarne. Ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. I przeciwniczka wyrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją dlatego, że Pan uczynił ją bezpłodną. Tak działo się corocznie. Ilekroć przychodziła do domu pańskiego, w ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. I rzekł do niej Elkana, jej mąż: Anno, dlaczego płaczesz i dlaczego nie jesz? Dlaczego smutne jest twoje serce? Czy ja nie jestem dla ciebie lepszy niż 10 synów? A gdy skończyli w Sylo spożywanie i picie, Anna wstała. Kapłan Heli zaś siedział na krześle w podwojach świątyni pańskiej. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie, mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać. Toteż Heli miał ją za pijaną i rzekł do niej Heli: dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swego upicia. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: nie, mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Wtedy odpowiedział Heli, mówiąc: idź w pokoju, a Bóg Izraela da ci to, o co go prosiłaś. Ona zaś rzekła: oby twoja służebnica znalazła łaskę w twoich oczach. I odeszła ta kobieta swoją drogą i spożyła posiłek, a nie wyglądała już na przygnębioną. Następnego dnia wcześnie rano pokłonili się Panu i wrócili do swego domu w Ramie. A gdy Elkana złączył się z Anną, swoją żoną, Pan wspomniał na nią. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż, jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. A gdy ten mąż, Elkana, udał się z całym swoim domem, aby złożyć ofiarę doroczną i to, co był ślubował, Anna nie poszła, lecz powiedziała do swego męża: gdy odstawię chłopca od piersi, zaprowadzę go, aby stanął przed obliczem Pana i pozostanie tam na zawsze. Elkana jej mąż rzekł do niej: czyń, co ci się dobrym wydaje, pozostań w domu, aż go odstawisz od piersi. Niechaj tylko Pan ziści swoje słowo. I pozostała ta kobieta w domu i karmiła swego syna, aż do czasu, gdy go odstawiła. A gdy go odstawiła, wzięła go z sobą na to 3-letniego cielca, jedną efę mąki i łagię wina i zaprowadziła go do domu Pana, do Sylo. A chłopiec był mały. I zażnęli cielca, a chłopca zaprowadzili do Heliego. I rzekła: wybacz, mój panie, jako żyje dusza twoja, mój panie. Ja jestem tą kobietą, która stała tutaj przy tobie, modląc się do Pana. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam. Więc ja odstąpię go Panu po wszystkie dni życia mego. Będzie oddany Panu. I pokłonili się tam Panu.
Historia, która wydarzyła się jeszcze zanim był na tronie król Dawid, więc ponad 1000 lat temu, ale bardzo aktualna. Do dzisiaj nic nie straciła na swojej aktualności właśnie w tym obszarze rodziny. I chcę o tym porozmawiać. Chcę, żebyśmy porozmawiali o miejscu Pana Boga w rodzinie. Już na samym początku widzimy, że była to rodzina wierząca. Mąż, także jego żony. W tamtym czasie można było mieć dwie żony. Jeszcze wtedy mężczyźni nie byli przekonani, że to nie jest takie słodkie, jakby się wydawało. Dzisiaj już wiedzą, dlatego tylko jedną żonę można mieć i chcą mieć. W każdym razie byli rodziną wierzącą i zawsze, gdy taka była możliwość, raz do roku lub częściej wyruszali do świątyni, by spotkać się z Panem Bogiem, by pomodlić się. W tamtym czasie, nie muszę przypominać, nie było pociągów, więc taka podróż ciągnęła się długo, czasami dnie, tygodnie, ale przynajmniej każda rodzina, która była wierząca, chciała raz na jakiś czas znaleźć się w świątyni. Byli rodziną wierzącą i uważali to za rzecz konieczną i ważną, aby być w kościele, aby dzisiaj powiedzielibyśmy być w kościele, być w świątyni. Trzeci wiersz poproszę. Mąż ten udawał się corocznie ze swojego miasta, aby złożyć pokłon i ofiary Panu Zastępów w Sylo. Rodzina jest w świątyni, rodzina jest w kościele. I tak w ten sposób też widzę i Słowo Boże, i Pan Bóg, w ten sposób też Pan Bóg widzi rodzinę dzisiaj. Żeby był związek z Kościołem, żeby był związek rodziny z Panem Bogiem, żeby zabezpieczyć miejsce Panu Bogu w rodzinie. Bardzo, bardzo ważna rzecz. I co widzimy tutaj? Wyruszali do kościoła, do świątyni, aby tam złożyć pokłon i ofiary Panu Zastępów. Chciałbym się w tym miejscu zatrzymać. Kościół to oczywiście miejsce, gdzie Pana Boga chwalimy, wywyższamy, oddajemy Jemu chwałę, oddajemy Jemu pokłon. Panie Boże, Ty jesteś tym, któremu wiele zawdzięczam, któremu wszystko zawdzięczam. I przychodzimy do kościoła, żeby w szczególny sposób oddać Jemu, należną Jemu cześć. Oczywiście w tygodniu też jesteśmy zainteresowani kontaktem z Panem Bogiem. Mamy z Nim relacje, czytamy Słowo Boże, modlimy się, staramy się Jemu podobać, więc ta relacja jest. Ale jednak w niedzielę, czy jak w naszym przypadku w niedzielę i w środę, idziemy do kościoła, żeby w szczególnych okolicznościach, w szczególnym otoczeniu być w Jego obecności. Gdy gromadzimy się jako Jego dzieci, jako Kościół, Pan Bóg wstępuje w szczególny sposób do takiego zgromadzenia i wtedy odczuwamy to, nawet fizycznie odczuwamy to, że Pan Bóg jest z nami. Więc Kościół jest to miejsce, gdzie składamy pokłon, ale podobnie jak wtedy składamy pokłon i składamy ofiary. Składamy również ofiary Panu Bogu. Jakie ofiary? Różne, w różnej formie. Przede wszystkim będzie to ofiara finansowa. Czy to dziesięcina, czy nasze ofiarowanie dziękczynne za wysłuchaną modlitwę, za Jego błogosławieństwo, które Pan Bóg nam daje. Więc błogosławieństwo takie finansowe dla Kościoła, dla sprawy Bożej. Przynosimy te ofiarowania do Kościoła. Ale też mogą być inne, oprócz finansowej, inne ofiarowania. To, że chcemy poświęcić swój czas dla Kościoła. Chcemy coś zrobić dla tego Kościoła. Jedni pracują w kuchni, inni w innych dziedzinach, jak sprzątanie, czy naprawa czegoś. To jest też pewnego rodzaju poświęcenie, to jest też pewnego rodzaju ofiara. Członkowie Kościoła mają różnorodne talenty. Chcą tymi talentami także chwalić Pana Boga w Kościele, do którego chodzą. Mało tego, Twój uśmiech, to, że przychodzisz do kościoła i komuś podasz rękę i do kogoś się uśmiechniesz, to jest też ważne. To jest też twoja ofiara, twoja chęć zrobienia czegoś dobrego dla tego kościoła, dla Pana Boga, w którego wierzysz. Modlitwa, twoja modlitwa za kimś, twoja modlitwa z kimś, twoje zainteresowanie drugim człowiekiem i twoje wsparcie również się liczy. Do kościoła nic się nie zmieniło. Trzeci wiersz. Nic się nie zmieniło w kościele, tak jak i wtedy przychodzili do kościoła, by złożyć pokłon i ofiary Panu Bogu, tak samo do dzisiaj. Przychodzimy do kościoła, by złożyć Jemu pokłon, wywyższyć Go, bo jest godzien, a także przynosimy do kościoła nasze ofiary. Na tym przykładzie, który przeczytaliśmy, na przykładzie tego pierwszego rozdziału, widzimy Annę, 10 wiersz. Widzimy żonę Elkany, Annę, która z goryczą modliła się do Pana, bardzo płakała, czuła się pokrzywdzona, bo właśnie ta druga żona, która mogła mieć dzieci, wyśmiewała się z Anny, która dzieci nie mogła mieć, nie miała dzieci, drwiła z niej swoimi uszczypliwościami i złośliwościami, czyniła jej życie przykrym i Anna nieraz płakała z goryczą w duszy, ale tym, będąc w takim stanie, modliła się. Jest dla nas przykładem osoby skrzywdzonej, która znajduje pociechę, najbardziej znajduje pociechę w Bogu, mimo to, że mąż kochał ją, bardzo ją kochał. Nawet więcej jak tą żonę pierwszą. Przywoził jej podwójne prezenty. Niemniej jednak prawdziwą ochronę, prawdziwe wsparcie znalazła w Bogu. I w tym jest dla nas przykładem, dla każdego z nas. Cokolwiek przykrego dzieje się w naszym życiu, dobrze jest, gdy umiemy biec do Boga, rozmawiać z Nim o naszych trudnych sprawach i wziąć od Niego pociechę. Anna, gdy doznała od Pana Boga wysłuchanej modlitwy, gdy doznała pociechy od Pana Boga, w drugim rozdziale chwali Boga bardzo mocno i warto, może nie tutaj, ale w domu, zachęcam, żeby przeczytać drugi rozdział od pierwszego wiersza do dziesiątego. W jaki mądry sposób, pełen takiej miłości do Boga, Anna potrafi Boga wywyższyć. My pobiegniemy dalej. Wiersz szósty i siódmy. Jej przeciwniczka wrządzała jej liczne przykrości i upokarzała ją, dlatego że Pan uczynił ją bezpłodną. I siódmy wiersz. Tak działo się corocznie, ilekroć przychodziła do domu pańskiego. W ten sposób wyrządzała jej przykrość. Ta zaś płakała i nie jadła. Więc tak, i Anna, a także i tamta pierwsza żona Peninna mieszkały razem i też razem chodziły do kościoła. Razem chodziły do świątyni. Razem zdawało się, że razem się modlą do tego samego Boga, ich poziom uduchowienia jest podobny, a jednak nie. Okazuje się, że można chodzić do kościoła i mieć nieprzemieniony charakter. Można chodzić do kościoła i można być dla swojego otoczenia przykrym. Tak było wtedy i tak niestety jest dzisiaj. Nie, więc gdy czytamy takie słowa, gdy słyszymy, że kaznodzieja wspomina o czymś takim, to sprawdźmy samego siebie, czy nasz charakter dzisiaj jest lepszy, aniżeli był pół roku temu, rok temu, wcześniej. Czy jesteśmy bardziej mili dla naszego otoczenia, czy umiemy z większą atencją, miłością traktować drugiego człowieka, czy prędzej potrafimy przebaczyć, czy nasze reakcje nie są tak gwałtowne jak kiedyś. Możemy w tym momencie samego siebie sprawdzić, bo inaczej będziemy podobni do Peninny, która mimo lat, które biegły, niczego w sobie, w swoim charakterze nie zmieniła. I ani kontakt z kościołem, ani kontakt z położnym mężem, z otoczeniem dobrym nie był w stanie jej zmienić. Więc jest to taka przestroga dla każdego z nas, abyśmy uważali, abyśmy dbali o naszą duchowość, o przemianę naszego charakteru, bo na to również nie tylko ludzie patrzą, ale także i Pan Bóg. Poproszę o 5 wiersz. Ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej, chociaż Pan uczynił ją bezpłodną. Anna nie mogła urodzić. Nie mogła urodzić, chociaż bardzo chciała urodzić. W tamtych czasach szczególnie kobiety chciały mieć dziecko przynajmniej, dzieci. Peninna miała dzieci, nawet kilka. Anna dzieci nie mogła mieć. Jak tutaj, jak to wyraża Pismo Święte, Pan uczynił ją bezpłodną. Co to słowo chce nam powiedzieć? Chcę nam to słowo powiedzieć, że w rodzinach wierzących mogą wystąpić różne niedostatki, różne kłopoty mogą być, różne problemy mogą być, mogą wystąpić. Ale nigdy nie jest to sytuacja bez wyjścia. Zawsze jest jakiś sposób wyjścia z tych trudnych okoliczności. Bo Bóg chce po prostu zobaczyć, co zrobimy. Czy się zastanowimy, dlaczego tak jest, czy zmiękczymy nasze serce, spokorniejemy, by prosić Boga o zmianę tych okoliczności? Bo jak uczy nas Pismo Święte, Pan Bóg chce każdego człowieka sprawdzić. Każdy człowiek musi przejść przez test. I dobrze, że tak właśnie jest. Abyśmy mogli zobaczyć, jacy my jesteśmy, a przy okazji też Bóg zobaczy, jacy my jesteśmy, co jest w naszym sercu. Więc wprawdzie Pan uczynił ją bezpłodną i było to dla niej przez pewien czas bardzo, bardzo przykre, ale ostatecznie wszystko się zmieniło. Na modlitwę Anny, na jej taką postawę modlitwy i pokory przed Bogiem, wszystko się zmieniło. Pan zmienił te okoliczności, ale przez ten test, trudnych chwil musimy przejść, czasami my jako rodziny przechodzimy, ale jedno jest pewne, że Pan Bóg jest w stanie wyprowadzić nas z każdego problemu na zalaną słońcem polanę. I ten przykład Anny jest dla nas wielką nauką. 20 wiersz. Po upływie pewnego czasu Anna poczęła i porodziła syna i dała mu na imię Samuel, gdyż jak mówiła, od Pana go wyprosiłam. Anna modliła się. Anna pamiętała, że jedyny sposób, aby cokolwiek zmienić w swoim życiu i w rodzinie, to jest przez interwencję Pana Boga. I gdy modliła się do Boga o swojego syna, to w tym stanie modlitwy trwała. Nie tylko, że modliła się wtedy, gdy było źle, jak trwogę to do Boga, ale modliła się także i później. To widzimy tak wyraźnie w tym drugim rozdziale, kiedy Anna modli się już po wszystkim i domniemywamy, że trwała w tej modlitwie do Boga i w tej wierze, w tej gorącości, w tym zakochaniu do Pana Boga. Urodził się syn Samuel, którego nazwała Samuel, bo jak powiedziała, od Pana go wyprosiłam, to była dla swojego syna najlepszym przykładem wiary, najlepszym przykładem właściwego charakteru, właściwie postawy, właściwej myśli właśnie poprzez to, że była dobrą wierzącą. Samuel widział od samego, chociaż już młody był oddany do świątyni, ale od samego dzieciństwa mógł widzieć, jak naprawdę można wierzyć, jak wygląda człowiek, który wierzy. Powiązanie wychowania dziecka z nauczeniem go o wierze w Boga. Bardzo istotne, bardzo ważne. 27, 28 wiersz. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zaniosłam. Więc i ja odstąpię go Panu, po wszystkie dni życia będzie oddany Panu. I pokłonili się tam Panu. Modliła się o dziecko i później trwała w modlitwie o dziecko. Razem z mężem przekazywali jemu wiarę w Boga i uważali, że tak trzeba. Wtedy tak uważali, ponad 1000 lat temu przed narodzeniem Chrystusa, a także i my dzisiaj dobrze, jeżeli mamy takie same pojęcie, że naszemu dziecku należy się i wiedza o Bogu, ale także i nasz przykład, jak tego Boga odnaleźć i jak realizować tego Pana Boga tutaj na ziemi. Dzieci wszystko widzą, wszystko zauważą, a najlepiej, jeśli zauważą to, co dobre. Najlepiej, jeśli nie będą musiały się uczyć, czego unikać, widząc zły przykład. To, co włożymy w nasze dzieci, to, co pokażemy im,
z dziedziny naszej wiary będzie najlepszym naszym wkładem w przyszłość naszych dzieci. Nie widzę lepszego wkładu, aniżeli właśnie ten. Można dać dzieciom pieniądze, gdy dorosną, można zabezpieczyć im wykształcenie, uniwersytet, można ich wkręcić w jakieś dobre znajomości, aby mogły szybciej robić karierę. Owszem, to są też dobre rzeczy, ale najlepsze było to, co dla Samuela zrobiła jego matka Anna, a także jego ojciec Elkana. Pokazać im Pana Boga, zainteresować go Panem Bogiem, włożyć do jego serca miłość właśnie do Boga i jego spraw. To jest najlepszy wkład, jaki możemy my, rodzice, włożyć w życie dziecka, w jego przyszłość. Czytając ten rozdział, zauważyliśmy, że występowali tam też synowie kapłana Heliego, Hofni i Pinehas. Czytamy o nich częściej na i pierwszym rozdziale, i w drugim, i w trzecim. Dowiadujemy się więcej o kapłanie Helim, a także o jego synach. I co się dowiadujemy? Dowiadujemy się, że ci synowie prędko umarli. Też byli nawet więcej, aniżeli Anna i Elkana, więcej mieli możliwości bycia w świątyni, bo oni posługiwali świątyni, bo przecież ojciec ich był kapłanem, więc codziennie byli w świątyni. Ale krótko żyli, bo źle żyli. Krótko żyli i zasłużyli na karę od Pana Boga. Ale czym zawinił Heli? Dlaczego odwołuje się do Heliego? Bo okazuje się, że on zaniedbał wychowania synów dla sprawy Bożej. Zaniedbał nauczenia ich bojaźni Bożej, chociaż był kapłanem, a synowie dzień obracali się w środowisku świątynnym. Sam Bóg powiedział o nich do Heliego: ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie. Z takim wyrzutem Pan Bóg wyraził swoje słowa do Heliego, do kapłana. I jeszcze kilka wersetów na koniec z drugiego rozdziału. Ja przeczytam. A gdy Heli zestarzał się bardzo i dowiedział się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, dowiedział się, zamiast obserwować samemu, zamiast ich prowadzić od dziecka, wprowadzać ich Bożą służbę, uczyć ich tego, co należy, dowiadywał się tylko od innych, od obcych. Jego kontakt wyraźnie był słaby z dzieckiem. Dowiadywał się o wszystkim, co jego synowie czynili całemu Izraelowi, a także o tym, że obcowali z niewiastami, które służyły u wejścia do namiotu zgromadzenia, mawiał do nich: czemu dopuszczacie się tych rzeczy, o których słyszę, jako o waszych złych uczynkach od całego tego ludu? Nie tak, moi synowie, gdyż niedobra to wieść, którą słyszę i którą lud Pana rozpowszechnia. Jeśli zgrzeszy człowiek przeciwko człowiekowi, sędzią jego jest Bóg. Ale jeżeli człowiek zgrzeszy przeciwko Panu, kto się za nim stawi? Lecz nie usłuchali głosu swego ojca, gdyż Pan postanowił ich zgubić. A pachole Samuel stale wzrastało i było miłe zarówno Panu, jak i ludziom. Przychodzi taki wiek, kiedy nasze dzieci są już samodzielne, myślą samodzielnie, chodzą z własnymi drogami i już wtedy za późno, gdy chcemy je edukować dla chrześcijaństwa, dla Kościoła, dla duchowości, być może może już być za późno. Nasza praca z nimi, nasze przebywanie z nimi w Kościele, nasze nauczanie ich Słowa Bożego musi zacząć się od dzieciństwa, od małego. I w trzecim rozdziale, w 13 wersecie przeczytamy taki jeden werset. Donieś mu, że ja osądzę, to mowa proroka, że ja osądzę jego dom na wieki, mówi Pan Bóg przez proroka, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Pana, a on ich nie strofował. Zabrakło dyscypliny, zabrakło czasami ostrego słowa, które trzeba powiedzieć do dzieci, które uczynią coś niewłaściwego. Jednym słowem nie wychował swoich dzieci, a później już było za późno i Pan zdecydował, że to musi być już dla nich koniec. Byli hańbą hańbą w tej świątyni i antyprzykładem dla ludzi, którzy przychodzili do świątyni, żeby się modlić. Samuel natomiast stał się człowiekiem głęboko wierzącym i wielkim człowiekiem, jak choćby werset 19 i 20 z 3 rozdziału. I rósł Samuel, a Pan był z nim i żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. I dowiedział się cały Izrael od Dan z północy aż do Berszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Pan zaś nadal ukazywał się w Sylo, Pan bowiem objawiał się w Sylo Samuelowi w swoim słowie. Kochani, przy tej okazji tego słowa, my, którzy rodzicami jesteśmy, dziadkami również, albo wy, którzy będziecie w najbliższym czasie rodzicami, nie zapominajcie, że sprawa Pana Boga w rodzinie to rzecz ważna, niemal najważniejsza. I przyłóżmy do tego serce, zanim może być już za późno, zanim nasze dzieci przestaną się już Bogiem interesować, albo gdzieś zgorszone pójdą swoją własną drogą. Postańmy do modlitwy. Panu Bogu naszemu chcemy podziękować za to, że uczy nas. W tym momencie, na przykładzie tym, Panie Boże, uczysz nas, żeby nauczać naszych dzieci o Tobie, żeby włożyć im Twoje słowo do ich serca. Panie nasz, i nie jesteśmy doskonali, Panie nasz Boże, ale chcemy to czynić i pomóż nam rodzicom, nam dziadkom, abyśmy umieli to czynić dobrze, aby nigdy nie zapomniały tego, co się od nas nauczą, tego, co w nas zobaczą, bo to będzie procentowało w ich życiu. To da im życie, to ich zachowa przed śmiercią, zachowa ich przed niewłaściwym postępowaniem. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że tego nas uczysz. Chcemy im to ziarno włożyć do serca, ziarno prawdy, ziarno słowa, ziarno wiary, ponieważ dzięki temu zachowają swoje życie, dzięki temu będą miały powodzenie. My wiemy, że dzięki temu będą miały Twoją ochronę i błogosławieństwo i życie wieczne w ostateczności. Panie nasz Boże, udziel nam siły, nam, rodzicom, dziadkom, a także tym, którzy wcześniej czy później też staną się rodzicami. Daj nam tę mądrość, abyśmy ją posiedli i ją stosowali. Dziękujemy. Amen.
Wasza czwórka, tak? Okay. Bo jeszcze miał być chyba wasz synek, ale to chyba za rok, tak? W takim razie. Za rok, no dobrze. A, tu, o właśnie, tutaj siedzi. Chyba, że jest gotowy, no to wtedy nie? Jeszcze się wstydzi. No to za rok. Okej. Okay. Chodźcie tutaj, dziewczęta, stańcie. Chcemy się o was modlić.
Ale zanim będziemy się modlić o te dzieci, to chcę im zadać parę pytań, łatwych pytań, dostosowanych do ich wieku, do ich wiedzy, żeby zobaczyć, czy chodzą na szkółkę, czy uczą się czegoś o Panu Bogu. No, to będzie dla nas jeszcze większą zachętą, żeby modlić się o was. Przygotowałem parę pytań. A, chodźcie tutaj bliżej. Chodźcie tutaj bliżej. O! No właśnie. Jak ci na imię? Gosia. Gosia, dołącz jeszcze tutaj. Dołącz. Nie? Tak? A, okej. Okay. Za rok czasu. Dobrze. Tutaj mogą stać. Widać tam? Nie bardzo. Jednak tutaj. Widzicie, z przodu. Sorry. O, wszyscy chcą was zobaczyć. Super. Jest mikrofon. Powiedzcie swoje imiona po kolei, żebyśmy wiedzieli, o kogo się Marta.
Liliana. Olimpia. Estera.
O, super, piękne imiona. I teraz pytania. Chyba wszystkich nie zdążę przeczytać, ale chociaż niektóre z nich. Do Marty pytanie, aż za proste mi się wydaje, także dwa po kolei. Kto stworzył niebo, ziemię, człowieka, ciebie?
Bóg.
Bóg, o, oczywiście. Jak pewno wiesz, Bóg objawia się w trzech osobach. Czy potrafisz te trzy osoby wymienić?
Syn Boży, Duch Święty i Ojciec.
Ojciec, tak jest. Super. Do Liliany może teraz pytanie. Jak nazywamy najczęściej drugą osobę Trójcy, czyli Jezusa? Jak jeszcze nazywamy? Mówimy Pan Jezus, mówimy Syn Boży. Jak jeszcze nazywamy Pana Jezusa? No.
Ojciec.
Bo tak jak w tym teleturnieju możesz poprosić kogoś o pomoc.
No, zgłasza się Esterka, ale no.
Zbawiciel.
Zbawiciel, na przykład Zbawiciel. Tak jest. Pan Jezus, Syn Boży, nazywamy Go również Zbawicielem. Spróbuję odpowiedzieć na takie pytanie. Dlaczego Pana Jezusa właśnie nazywamy Zbawicielem? Dlaczego Go nazywamy Zbawicielem?
Bo zbawił ludność.
Bo zbawił, bo zbawia ludzi. Tak jest. Zbawia, czyli ratuje. Zbawia, czyli nie ratuje. Daj Olimpii na razie. Co to jest, Olimpio, grzech? Ale mów do mikrofonu. Co to jest grzech? Swoimi słowami, tak jak mówisz. No, to jest coś dobrego, to jest...
To jest coś złego, czego nie wolno robić.
No właśnie. To jest coś złego, czego nie wolno robić. Tak jest. Jeszcze jedno pytanie. No, ponieważ ludzie robili źle, no to ktoś za to musiał zapłacić. My wiemy, właśnie wy wiecie ze szkółki, wiemy z Pisma Świętego, że wziął tę sprawę na siebie Pan Jezus. I On zapłacił za nas, za nasze winy, za nasz grzech. W jaki sposób Pan Jezus wziął te winy na siebie? Jak zapłacił za nasz grzech?
Umarł na krzyżu.
Świetnie, tak jest. Pan Jezus umarł na krzyżu i w ten sposób wziął na siebie karę za nasze winy, za nasz grzech. A powiedz, Olimpia, jeszcze, oprócz tego, że Pan Bóg przygotował dla nas zbawienie przez Jezusa Chrystusa, swojego Syna, to co jeszcze dobrego Pan Bóg czyni dla ludzi?
Wszystko.
No, ale wymień parę rzeczy chociaż. Co dobrego Pan Bóg czyni dla ludzi?
Daje pieniądze.
No, w pewnym sensie tak. Jeżeli daje zdrowie, a my możemy pracować, bo mamy zdrowie, to wtedy mamy pieniądze. Jasne, że tak. Co jeszcze? Zobacz, jaka jest piękna przyroda. Możemy podziwiać ją.
Zwierzęta,
przyroda. Mamy oczy, żeby to podziwiać. Mamy smak, żeby podziwiać różne... Liliana chce powiedzieć, proszę.
Jedzenie i picie.
Jedzenie i picie, sama przyjemność, prawda, że możemy dobrze zjeść, możemy coś smacznego wypić. Tak jest. Co jeszcze dobrego Pan Bóg czyni dla ludzi? No, a gdy chorzy jesteśmy i na przykład...
Zdrowie daje.
Możemy się modlić i Pan Bóg daje zdrowie. Tak jest, tak jest. I wiele, wiele innych dobrych rzeczy. Przekaż teraz dla Esterki mikrofon. I mam takie pytanie. Jak Pan Bóg czyni dla nas wiele dobrych rzeczy, o tym już mówiliśmy. Jak można Panu Bogu, jak my, jak ty, możesz Panu Bogu okazać wdzięczność za te wszystkie dobre rzeczy, które otrzymujemy?
Czytać Biblię.
Czytać Biblię. Tak jest. W jaki inny sposób jeszcze?
Modlić się.
Można się modlić doskonale. Może jeszcze jakoś?
Pomagać innym.
Śpiewać można. I wiele jeszcze innych sposobów, żeby móc okazać Panu Bogu wdzięczność. Takie pytanie jeszcze, Esterko. Gdzie dobry i wierzący człowiek idzie po śmierci? Dobry i wierzący człowiek gdzie idzie po śmierci?
Do nieba.
Do nieba. A człowiek niewierzący i zły i grzeszny gdzie trafia po śmierci?
Do piekła.
Do piekła. Niestety. A ty gdzie chciałbyś trafić?
Do nieba.
Gdzie indziej. Oczywiście. To jeszcze takie pytanie dla ciebie. Jak długo człowiek ma żyć w niebie? Jak długo?
Wiecznie.
Wiecznie, oczywiście. Na wieki wieczne. A w piekle w takim razie?
Też.
Niestety, też, właśnie. Niektórzy wymyślili, że do piekła idzie się na krótki czas, albo w ogóle się do piekła nie idzie, tylko się znika, wyparowuje. Niestety, Pan Bóg naucza, unikajcie piekła, dlatego, że piekło jest podobnie jak niebo, wieczne. Kara jest wieczna. Może jeszcze przekaż mikrofon dla Marty. Jeszcze mam dla każdego po jednym pytaniu. Czy można z Bogiem rozmawiać?
Można.
A jak?
Przez modlitwę.
Przez modlitwę. Tak jest.
I czytanie Biblii.
A daj teraz mikrofon Liliance i pytanie. Słyszeliśmy odpowiedź na pytanie, czy można z Bogiem rozmawiać? Można. A czy Bóg chce z nami rozmawiać?
Tak.
I w jaki sposób Pan Bóg z nami rozmawia?
Przez czytanie Biblii?
Przez czytanie Biblii. Tak jest. Tak jest. My modlimy się do Boga i Bóg nas słyszy, ale też i Bóg jako nasz Stwórca, nasz Ojciec, nasz Zbawiciel chce też z nami rozmawiać i gdy czytamy Słowo Boże, to On w ten sposób, oczywiście jest jeszcze wiele innych sposobów, przez sny, przez wizje, przez okoliczności, przez innych ludzi Pan Bóg do nas przemawia, ale najbardziej przez Słowo Boże. Przekaż jeszcze Olimpii i takie pytanie przedostatnie. Czy człowiek wierzący, a więc ty również, czy człowiek wierzący może powiedzieć, że jest reprezentantem Pana Boga na ziemi? Czy jesteśmy reprezentantami Pana Boga na ziemi? My, ludzie wierzący, dzieci Boże?
Nie.
Nie? Tak. Tak, jesteśmy reprezentantami. My go reprezentujemy. Mówimy o nim innym, świadczymy o nim, czynimy dobre uczynki w jego imieniu, głosimy o Panu Bogu i dlatego jesteśmy jego reprezentantami tutaj na ziemi. Tak, my jesteśmy jego reprezentantami tutaj na ziemi. Esterka, może spróbujesz też i na to ostatnie pytanie odpowiedzieć. A w jaki sposób go reprezentujemy? W jaki sposób my, ludzie, reprezentujemy Pana Boga tutaj na ziemi, jako jego dzieci? Kochane dzieci Pana Boga.
Rozgłaszamy.
Rozgłaszamy, tak jest. Jak uśmiechamy się.
Jesteśmy mili.
Tak jest.
Jesteśmy radośni.
Radośni. Czynimy dobre uczynki. Tak jest. I w ten sposób, choćby w ten sposób możemy reprezentować Pana Boga, naszego niebieskiego Ojca tutaj na ziemi. Dziewczynki właściwie odpowiedziały na wszystkie pytania, niektóre były trudne, przyznaję, ale poradziły sobie. Powstańmy jako kościele. Powstańmy. Tak jest, brawo, brawo. Pomodlimy się o błogosławieństwo dla naszych dzieci, wspaniałych. O, właśnie, zdjęcie, ja sobie stanę razem z nimi. Ja poproszę, aby nas w tej modlitwie poprowadziła małżonka pastorowa.
Panie Jezu, dziękujemy Ci za wspaniałe nasze dzieci. Wszyscy, jak tu jesteśmy, Panie, jesteśmy wdzięczni za każde dziecko, które dałeś w naszej rodzinie. Panie, tak. Bożej rodzinie, za to, że każdego z nas wybrałeś i te dzieci wybrałeś, Panie, aby były w przyszłości reprezentantami już teraz, ale i w przyszłości, Panie Boże, tam, gdzie będą pracowały, gdzie będą się uczyły. Panie, dziękujemy Ci, że dzisiaj błogosławimy te dzieci. Panie, proszę też cały zbór o wyciągnięcie rąk w stronę tych dzieci, bo będzie chcemy je błogosławić teraz szczególnie, aby słońce Bożego poznania, aby dary duchowe stąpiły na każde dziecko. I dzisiaj, Panie, powierzam Tobie, szczególnie, Panie, powierzam Tobie Martę w imieniu Pana Jezusa. Niech przyjdzie mądrość do niej, Panie, niech przyjdzie Twoje prowadzenie. Panie Jezu, powierzam Tobie Liliankę dzisiaj w szczególny sposób. Panie, i błogosławieństwo nad nią niech będzie mądrości, Panie, posłuszeństwa i takiego dobrego poznania Jezusa Chrystusa i miłości do Jezusa Chrystusa. Panie, dzisiaj błogosławię w szczególny sposób Olimpię i dziękuję Ci za to dziecko. Panie, niech będzie wsparciem, niech będzie błogosławieństwem dla swoich rodziców, dla Królestwa Bożego. Niech rozgłasza Twoje słowo tam, gdzie ją poślesz. Panie, dzisiaj błogosławimy Esterkę w szczególny sposób, Panie, i Twoje światło, Panie, Twojej mądrości, Twojej wiedzy, Panie Jezu, rozgłaszanie poprzez te talenta, które Ty jej dałeś, Panie, takie cudowne talenty, Panie, od Ciebie, od Boga, dla Twojej chwały. I dziękuję Ci, Panie, za rodziców. Dzisiaj dziękuję Ci, że Ty błogosławisz, Panie, a my w szczególny sposób pragniemy, abyś Ty, Panie, je chronił od tego świata, od zła i nieszczęść, Panie, aby Twoje światło i Twoja miłość je otaczała i każdego tego dnia, Panie, Twoi aniołowie stali przy nich, Panie, i chronili od zła i nieszczęść. I dziękujemy Ci, Panie, za Twoje błogosławieństwa. Boże Ojcze, w imieniu Pana Jezusa i w Duchu Świętym. Amen.
Amen. Dziewczynki, możecie usiąść, niech Bóg wam błogosławi, tak jak się o to modliliśmy. I na pewno ta modlitwa będzie miała wielki wpływ na wasze życie. Na 100% jestem o tym przekonany. I tak w ten sposób kończymy nasze nabożeństwo. Może jeszcze jedną pieśń, tak, zaśpiewamy, albo dwie.
Nasze nabożeństwo jest zakończone, ale wiem, że rodzice zapraszają na poczęstunek, który jest tutaj w kuluarach i czujmy się naprawdę jak w domu, w rodzinie, a nawet jeszcze lepiej. Bożego błogosławieństwa i z Bogiem, niech Bóg nas prowadzi przez cały czas. Amen.